Wielu z ciężko pracujących ludzi zadaje sobie pytanie, kto jest najbogatszym człowiekiem w historii. Na przykład Jeff Bezos, założyciel i dyrektor generalny Amazon, został niedawno uznany za najbogatszego człowieka na świecie. Jest to przede wszystkim funkcja posiadanych przez niego akcji w spółce Amazon oraz wyceny spółki na giełdzie. Jak Jeff Bezos wypadłby na tle innych bogatych postaci z historii? Czy dzisiejsi tytani biznesu są w tej samej lidze, co słynni bogacze ze starożytności czy choćby średniowiecza? Dowiedz się więcej o tym, kto był najbogatszym człowiekiem na świecie w historii. W tym odcinku Wszystko Wszędzie. Zapraszam. Wierzcie mi lub nie, ale odpowiedź na pytanie, kto jest najbogatszym człowiekiem w historii, jest niezwykle trudna. Zacznijmy od obecnie najbogatszego człowieka na świecie, Jeffa Bezosa. Jego obecna wartość netto wynosi od 180 do 200 miliardów dolarów, w zależności od ceny akcji Amazon na giełdzie. Wartość ta jest określona przez niewielką liczbę akcji będących przedmiotem obrotu każdego dnia. Powiedzmy, że Jeff Bezos chciałby kupić za gotówkę jajko Fabergé za 200 miliardów dolarów. Czy mógłby to zrobić? Odpowiedź brzmi nie i to nawet nie miałby wystarczająco blisko pieniędzy. Aby zebrać tyle pieniędzy w gotówce, musiałby sprzedać swoje akcje Amazona. Obecnie posiada 11% akcji w obrocie. Gdyby sprzedał wszystkie swoje akcje naraz, zwykła podaż i popyt spowodowałyby gwałtowny spadek i załamanie cen akcji Amazona. Fakt, że dyrektor generalny Amazona pozbywa się swoich akcji, jeszcze bardziej doprowadziłby do obniżenia zaufania do akcji, powodując jeszcze większy spadek ich ceny. Jestem pewien, że Jeff Bezos mógłby dostać miliardy lub dziesiątki miliardów dolarów za swoje akcje Amazona, ale nie ma mowy o tym, aby uzyskał pełne 200 miliardów dolarów, które są mu przypisywane przez różne kolorowe czasopisma. Tak więc jego majątek z pewnością można wycenić ogólnie na 200 miliardów dolarów, ale nie ma mowy, aby kiedykolwiek zamienił to na coś zbliżonego do 200 miliardów dolarów w gotówce. Bill Gates od dziesięcioleci sprzedaje swoje udziały w Microsoftie. Zamiast wyrzucać wszystko na rynek, sprzedaje regularnie ilości zgodnie z harmonogramem, aby zdywersyfikować swoje udziały. W ten sposób rynki nie boją się i nie są przytłoczone akcjami, które rzucane są na rynek. Na marginesie, gdyby Bill Gates nigdy nie sprzedał swoich akcji Microsoftu i nigdy nie przekazał niczego na cele charytatywne, jak to robi, wartość jego majątku dzisiaj wynosiłaby ponad 700 miliardów dolarów. Poruszam więc temat tego, jak właściwie mierzy się czyjeś bogactwo, jako pierwsze wyzwanie w odpowiedzi na pytanie, kto był najbogatszym człowiekiem w historii. Kolejnym dużym problemem jest fakt porównywania fortun w czasie. Jednym z najbogatszych ludzi na świecie w pozłacanym wieku był John Rockefeller. W 1919 roku stał się pierwszą osobą, której nominalne bogactwo przekroczyło ponad miliard dolarów. Jak to się ma do dzisiejszego Jeffa Bezosa z jego 200 miliardami? Spójrzmy tylko na skorygowaną o inflację wartość jego fortuny. Dzisiaj byłoby to około 15 miliardów dolarów. Dzisiaj Rockefeller ze swoimi przeliczonymi na dzisiejszą wartość 15 miliardami dolarów byłby zaledwie 65. człowiekiem najbogatszym na świecie. Można jednak na to spojrzeć z innej perspektywy. Chodzi o coś więcej niż tylko dostosowanie do inflacji. W 1919 roku majątek Rockefellera netto wynosił 3% wartości całego produktu krajowego brutto Stanów Zjednoczonych. Dzisiaj byłoby to około 600 miliardów dolarów, co czyni go znacznie bogatszym niż Jeff Bezos. Problem polega na tym, że gospodarka jest dziś znacznie większa, nie tylko o inflację czy wzrost populacji. Rockefeller dorobił się fortuny na ropie naftowej, a przemysł naftowy jest dziś znacznie mniejszą częścią gospodarki niż wtedy był. Innym sposobem spojrzenia na to bogactwo byłoby, o ile bogatszy byłby Rockefeller w porównaniu z przeciętnym człowiekiem. Średnia roczna pensja w Stanach Zjednoczonych w 1919 roku wynosiła około 750 dolarów na cały rok, tak, co dziś daje około 11 tysięcy dolarów po uwzględnieniu inflacji. Jednak obecnie roczna mediana wynagrodzenia w Stanach wynosi 56 tysięcy dolarów. Tak, każda osoba średnio w Stanach zarabia co roku 56 tysięcy dolarów, czyli średnia pensja w Stanach wynosi około 5 tysięcy dolarów miesięcznie. A średniej klasy dom w Stanach za około 200 tysięcy dolarów można kupić sobie za 4-letnie wynagrodzenie. To tak na marginesie informacja dla takich ludzi jak ja, posiadaczy kredytów, które są spłacane przez kolejne 30 lat. Porównanie do średniej pensji oznacza, że wartość bogactwa Rockefellera była 1,3 miliona razy większa niż średnia roczna pensja kogoś w 1919 roku. Natomiast wartość bogactwa Jeffa Bezosa jest 3,5 miliona razy większa niż średnia pensja w Stanach Zjednoczonych. Czyli jakby nie patrzeć, Jeff Bezos jest bogatszy od Rockefellera. Cofnijmy się jednak nieco w czasie. Rockefeller mógł być najbogatszym człowiekiem w XIX i na początku XX wieku, ale była inna epoka, w której żyło dużo bogatych ludzi. Renesans. Bezsprzecznie najbogatszym człowiekiem w okresie renesansu był Jakob Fugger. Fugger był niemieckim bankierem, który stworzył imperium bankowe, rozprzestrzeniło się ono na całą Europę. Miał niemal monopol na produkcję miedzi w Europie, a także był właścicielem kopalni srebra i rtęci. Był na tyle bogaty, że był głównym źródłem finansowania dla europejskich królów, którzy chcieli wystawić armię i wszcząć wojnę. Był tak bogaty, że dosłownie nazywano go Fuggerem bogaczem. Próba oszacowania jego majątku jest jeszcze trudniejsza niż w przypadku Rockefellera, ale większość szacunków, które widziałem, szacuje jego majątek na około 400 dzisiejszych miliardów dolarów. Ale nic to, cofnijmy się jeszcze w czasie, aby znaleźć kolejnych pretendentów do tytułu najbogatszego człowieka w historii. W starożytnym Rzymie żył Marek Licyniusz Crassus. Crassus był kimś, kogo dziś nazwalibyśmy spekulantem na rynku nieruchomości. Wykupił mnóstwo posiadłości w Rzymie i okolicach. Kupował nieruchomości po znacznie obniżonych cenach. Najpierw z lisp proskrypcyjnych dyktatora Sulli, a także z budynków, które płonęły. Składał ofertę na nieruchomość, gdy ta objęta była pożarem, a następnie kazał swojej prywatnej straży pożarnej ugasić płomienie po sfinalizowaniu transakcji. Pliniusz Starszy oszacował jego majątek na 200 milionów sesterców, co stanowiło roczny budżet Republiki Rzymskiej. Crassus spotkał staruszkę Kostuszkę, swoją śmierć, w nieco ironiczny sposób, jak na najbogatszego człowieka w Rzymie. Próbował zebrać armię, aby najechać królestwo Partii, ale został pojmany. Przeciwnicy uśmiercili go, wlewając mu do gardła roztopione złoto. Jeśli kiedykolwiek zastanawiałeś się, co zainspirowało tę scenę z Gry o Tron, to właśnie była śmierć Crassusa. Do tej pory mówiłem tylko o prywatnych obywatelach. A co w przypadku, gdy ktoś jest królem lub absolutnym władcą kraju? Jeżeli może zrobić wszystko, co chce, z dowolnymi zasobami tego kraju, czy nie jest to w zasadzie to samo, co osobiste bogactwo? Saudyjska rodzina królewska posiada aktywa o wartości 1,4 biliona dolarów, które teoretycznie są rozłożone na 15 tysięcy książąt, księżniczki i członków rodziny królewskiej. Jednak głowa rodziny kraju, król Salman, ma teoretycznie absolutną kontrolę nad krajem i swoją rodziną. Gdyby tak zdecydował, ogromna większość tej fortuny mogłaby zostać skonfiskowana, a członkowie jego rodziny królewskiej nie mogliby z tym nic zrobić. A gdybyśmy wzięli jeszcze większy, absolutnie zarządzany kraj? W szczytowym momencie Związek Radziecki pod rządami Józefa Stalina miał około 10% światowego PKB. Jako władca absolutny, Józef Stalin nie miał rzeczy, której nie mógłby zrobić. Nie było domu ani jachtu, który nie mógłby zbudować albo sobie skonfiskować. Całkowicie kontrolował gospodarkę. Każdy mógł zostać uwięziony lub stracony, a jego majątek skonfiskowany. Stosując to podejście, można powiedzieć, że jego majątek netto wynosił około 7 bilionów dolarów, skorygowane o inflację. Kto powiedział, że w komunizmie nie ma pieniędzy? Cesarz Mongołów, Akbar I, dowodził imperium, które w XVI wieku miało około 1/4 światowej gospodarki. Wartość imperium w przeliczeniu na współczesne wartości wynosiłaby jeszcze więcej niż imperium Stalina, ponad 15 bilionów dolarów. Czy ktoś może przypomnieć mi, jak się nazywał taki śmieszny mongolski przywódca z wąsikiem? Genghis Khan, jako władca jednego z największych imperiów w historii świata, mógł zrobić z podbitymi terytoriami w zasadzie wszystko. Było to w zasadzie jego osobiste lenno. Nawet odkładając na bok działalność gospodarczą, wartość ziemi podbitej przez niego liczona była dzisiaj by w bilionach dolarów. W szczytowym okresie, w czasach dynastii Song, Chiny odpowiadały za 20, nawet do 30% światowej produkcji gospodarczej. Cesarz Shenzong rządził u szczytu swojej potęgi gospodarczej dynastii Song, a zarządzane przez niego aktywa dałyby mu dzisiaj współczesny majątek w wysokości 20 bilionów dolarów. Z kolei cesarz Oktawian August, pierwszy cesarz rzymski, miał do dyspozycji nie tylko całe państwo rzymskie, ale także Egipt, który był uważany za jego osobistą własność. A Egipt był w tamtych czasach perłą w koronie cesarstwa rzymskiego, tak jak kiedyś Indie były perłą w koronie Imperium Brytyjskiego. To z łatwością dałoby mu osobistą wartość netto liczoną w wielu bilionach dzisiejszych dolarów. Muszę wspomnieć jeszcze o jednym władcy, który zawsze widnieje na listach najbogatszych ludzi świata. Mansa Musa, czyli Musa I z Imperium Mali. Macie pojęcie, że kiedyś w zachodniej Afryce istniało państwo tak bogate i tak dobrze prosperujące, że jego władca był wówczas najbogatszym człowiekiem na świecie? Imperium Mali nie cieszy się dużym zainteresowaniem w kręgach historycznych, a szkoda, bo było dominującą instytucją w Afryce Zachodniej w XIII i XIV wieku. Ze względu na Saharę miało również niewielki kontakt z Europą, a także z islamskim kalifatem na wschodzie. Musa był pobożnym muzułmaninem i postanowił udać się na swoją pielgrzymkę do Mekki. Spakował więc walizki i ruszył ze swoją świtą. A jeżeli mówimy już o jego świcie, to mam na myśli zaledwie 60 tysięcy ludzi. Tak, Musa I podczas swojej rytualnej pielgrzymki do Mekki wziął ze sobą 60 tysięcy kolegów. Każdy z nich nosił delikatny jedwab. Przyprowadzili ze sobą 16 tysięcy niewolników, a każdy z nich niósł ze sobą sztabkę złota, która ważyła 1,8 kg. Miał też 80 wielbłądów objuczonych złotem. Kiedy przybył do Egiptu, podobno wydał rozkaz i rozdał tyle złota, że doprowadził do załamania cen złota, co przybiło egipską gospodarkę na kolejne 10 lat. W drodze powrotnej z Mekki ponownie przejechał przez Egipt i zdał sobie sprawę z problemu, który spowodował. Pożyczał całe złoto, jakie mógł, od miejscowych na wysoki procent, po to, aby wynieść trochę złota z egipskiej gospodarki i ją lekko naprawić. Dla uczciwości muszę przyznać, że niektórzy spekulują, że Musa I zrobił to celowo, aby zrujnować Kair jako centrum handlu złotem i przenieść to centrum do Gao lub Timbuktu, które przypadkowo znajdowały się w jego imperium. A znaczna część legendy o Mansie Musie pochodzi z faktu, że tak ostentacyjnie obnosił się ze swoim bogactwem w obcym kraju i tak wiele z jego bogactwa było bardzo w wymiennej, płynnej formie, w złocie. Czy był bogaty? Absolutnie tak. Czy był najbogatszy? Nie da się tego powiedzieć. Na koniec zwrócę uwagę na ostatni problem ze wszystkimi przykładami, które podałem. Co możesz kupić za swój majątek? Jeżeli żyłeś kilkaset lat temu, można było kupić ziemię, miejsce lub zamek i mnóstwo służby. Nie można było jednak nigdzie łatwo podróżować. Nie można było kupić wysokiej jakości opieki medycznej. Książki i wiedza były absolutnie rzadkie i bezcenne. Nawet najzwyklejsze mieszkanie w XXI wieku jest prawdopodobnie wygodniejsze niż średniowieczny zamek. Bogactwo setki lub tysiące lat temu mogło kupić ziemię i armię, zamki i władzę, ale nie mogło kupić wszystkich wygód współczesnego świata.